Lara Kos. Niebezpieczna transakcja. Warszawskie wydawnictwo Muza S.A. Czyta Wiktoria Wolańska. Twoje życie w jednej chwili legnie w gruzach. Twoje ciało i duszę spowije mrok, a ty trafisz do dziwnej przestrzeni. Nie umiem jej określić. To miejsce istnieje, ale jakby nie istniało. Jest zawieszone. Wróżka, którą odwiedzałam od czasu do czasu, mówiła z nad talii kart rozłożonej na mahoniowym stole. Nie potrafię sprecyzować, gdzie. To dziwne. Co to znaczy? Spytałam, choć bałam się tego, co usłyszę. Przeszły mnie ciarki, bo słowa wróżki brzmiały złowieszczo i zastanawiałam się przez chwilę, czy nie przerwać seansu, jednak ciekawość wygrała ze strachem. Karty nic więcej nie mówią, wróżka pokręciła bezradnie głową. A jak ja tam trafię, w to miejsce? Będziesz wystawiona na pokusy, którym nie potrafisz się oprzeć. Będą miały smak słodyczy i szaleństwa, które zawładną twoim umysłem i ciałem. Czekaj. Zamilkła na chwilę. Nie wszystko, co widzisz, jest takie, jak ci się wydaje. Piękno skrywa w sobie brzydotę. Dobro ma w sobie dużo zła. Nuda przynosi zbawienie i ukojenie. Pamiętaj o tym. Nie każda inwestycja jest warta ryzyka. Ale i nie zapomnij. Zło czai się na każdym kroku i czasem przybiera piękną otoczkę. Kobieta wpatrywała się w karty tarota. Nic już więcej nie widzę, oznajmiła nagle i zgarnęła kartę na kubkę. Chciałabym jeszcze, zaczęłam, lecz nie pozwoliła mi dokończyć. Już mówiłam, nic nie widzę. Teraz wyjdź i miej oczy dookoła głowy. Wróżka wstała od stołu i ruszyła do drzwi, dając mi do zrozumienia, że mam sobie pójść. Gdy uścisnęłam jej dłoń na pożegnanie, w jej oczach zobaczyłam strach. Szłam powoli ulicą, analizując jej przepowiednie. Ciemność, ryzyko, zło. Wyglądało na to, że moja przyszłość maluje się w dość ponurych barwach. Nie usłyszałam jednak niczego konkretnego, więc nie wiedziałam, w jaki sposób uciec przeznaczeniu, jak ustrzec się przed złem. Byłam zawiedziona, bo poszłam do wróżki, żeby usłyszeć, że czeka mnie świetlana przyszłość. Książę na białym koniu, zawrotna kariera i takie tam. Bo moje życie nie było takie, o jakim marzyłam. Mimo to w głębi duszy wierzyłam, że zła karta się odwróci, bo przecież zasługuje na to, by być szczęśliwa. Jak zresztą każdy. Pocieszałam się, że przepowiednie wróżki okażą się tylko pustymi słowami, typowym wróżbiarskim gadaniem. Myliłam się jednak. Jej przepowiednia sprawdziła się szybciej niż się spodziewałam, a ja dostałam od losu lekcję, którą zapamiętam na zawsze. Rozdział pierwszy. Dopiero gdy otworzyłam oczy, stwierdziłam, że moje przyjaciółki i tym razem się nie myliły, mówiąc, żebym nie mieszała alkoholi. Któraś z nich tłumaczyła, że należy zacząć od czegoś mocniejszego, a zakończyć czymś słabszym, albo na odwrót, nie pamiętam. Uznałam, że to bzdury. Nie jesteście ani trochę romantyczne, wybełkotałam, gdy siedziałyśmy przy barze. Za to ty czasem aż za bardzo, odcięła się Kaja, którą poznałam na egzaminach na Warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Była utalentowana, ale nie przeszła nawet przez rozmowę kwalifikacyjną, więc musiała pożegnać się z marzeniami o byciu malarką. Pamiętacie, jak Sandra wyjechała kiedyś w góry z DJ-em? Odezwała się Marta, przypominając epizod z mojego wesołego życia. Ją poznałam na warsztatach makijażu 4 lata temu. Od razu przypadłyśmy sobie do gustu. Jak on miał na imię? Błagam, nie przypominaj mi tego. Jęknęłam i popatrzyłam na nią błagalnie. Każdy popełnia błędy w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Ale znałaś go tylko jeden dzień, pastwiła się nade mną Kaja. To się nazywa naiwność, a nie romantyzm. Pamiętasz, jak błagałyśmy cię, żebyś nie jechała, bo facet miał wypisane na twarzy, że jest lekko walnięty? Uniosłam brwi i przypomniało mi się, że wtedy moja skłonność do miłosnych uniesień mnie zgubiła, bo autor wakacyjnego hitu wydawał się dżentelmenem. Wstawiał poetyckie gadki, robił maślane oczy, lecz już w pierwszych minutach naszego pobytu w małej górskiej chatce okazało się, że do dżentelmena mu daleko. Nigdy nie lubiłam słuchać mądrzejszych od siebie i ich recept na wszystko, jednak wiele razy wychodziło na to, że mieli rację. Ale co z tego? Z uporem maniaczki nie chciałam się nauczyć wyciągania wniosków. Także tego wieczoru po raz kolejny olałam wszystkie dobre rady. Kilka aperoli, butelka białego wina i Jägermeister jako zwieńczenie babskiej imprezki zwaliły mnie z nóg. Ledwie trzymałam pion, a kierowca taksówki był zły, bo nie mogłam sobie przypomnieć własnego adresu i długo tkwiłam na tylnym siedzeniu ze zwieszoną głową, próbując dojść, gdzie ja właściwie mieszkam. Wreszcie jednak oprzytomniałam na tyle, że wygrzebałam z zakamarków pamięci nazwę mojej ulicy. Z numerem bloku nie poszło już tak łatwo, więc wysiadłam na skrzyżowaniu i szłam, dopóki nie rozpoznałam swojego domu. Potem pomyliłam piętra i przez chwilę dobijałam się do sąsiada z góry. Otworzył wściekły, potargany i w piżamie, a ja wybełkotałam jakieś przeprosiny i stoczyłam się piętro niżej. Co tu dużo mówić, wstyd. Ale ja przecież nigdy nie udawałam, że jestem damą, choć imponowały mi kobiety, które zawsze potrafiły zachować się z klasą. Piękne, w pastelowych sweterkach i białych spodniach, w modnych balerinkach i niezmiennie, nawet o 7 rano, czyli według mnie w środku nocy, z idealnym makijażem kryjącym porcelanową cerę. Nie, ja taka nie jestem. Na szczęście. Bo zazwyczaj takie idealne laski są nudziarami, które bardziej od miłości wolą pieniądze. Gdy rano z trudem otworzyłam oczy, miałam kaca giganta. I stwierdziłam, że śpię na kanapie, przykryta tylko cienkim kocem. Łomot rozwalał mi czaszkę, przypominając o nocnych szaleństwach, a najmniejszy ruch sprawiał, że moje ciało przeszywał taki ból, jakby przejechała po mnie ciężarówka. Sięgnęłam do stolika, licząc, że jakimś cudem przed położeniem się spać postawiłam na nim butelkę z mineralną. Niestety, poza pustym kieliszkiem od wina nie stało na nim nic. Królestwo za krople wody. Miałam sucho w ustach, spierzchnięte wargi i piasek w oczach, bo zapomniałam wyjąć soczewki. Boże, jaka ja jestem głupia, jęknęłam. Usiadłam, po czym spróbowałam stanąć, ale świat zawirował. Opadłam na kanapę i stwierdziłam, że mam na sobie tylko stringi i pas do pończoch, które dostałam od przyjaciółek na urodziny z życzeniami, żeby się znowu zaczęła się bzykać. Dobrze wiesz, że zasługujesz na kogoś naprawdę fajnego, powiedziała Marta. Ale wiecie, że to wcale nie takie proste znaleźć mężczyznę, który spełni wszystkie nasze oczekiwania, zauważyła Kaja. No właśnie, początkowo myślałam, że mój chłopak właśnie taki jest, idealny. Był miły, czarujący, kochany. Wyliczałam zalety Krystiana, chcąc choć na chwilę wybielić go w oczach przyjaciółek. Nie wiem, po co to robiłam, bo zachowywał się wobec mnie okropnie. Sama widzisz, używasz czasu przeszłego, był, a więc w twojej głowie wasz związek to już przeszłość. Powiedziałaś mu już, żeby zjeżdżał? Zainteresowała się Marta. Jeszcze nie, westchnęłam głęboko. To my ci to ułatwimy. On po prostu na ciebie nie zasługuje, wykrzyknęła Marta. Przecież już się nie kochacie. Poza tym to ham i prostak. Jakbym tego nie wiedziała, prychnęłam. Dobrze pamiętam, jaka byłaś na początku, znęcała się nade mną Kaja. Unosiłaś się kilka metrów nad ziemią i bez przerwy o nim gadałaś. Krystian to, Krystian tamto, przedrzeźniała mnie. Byłam wtedy więcej niż pewna, że to miłość twojego życia. Ale teraz wiem, że bardzo się pomyliłam. Ojej, a ty nigdy się nie nabrałaś? Próbowałam się bronić. Nie każdy jest tym, kim wydaje się być. Każdy kiedyś się nabrał, ale u ciebie to nagminne. Po raz kolejny dokonałaś złego wyboru i zainwestowałaś w mężczyznę, który na ciebie nie zasługuje, skwitowała Marta. Za to kochałam moje przyjaciółki. Waliły prosto z mostu. Czasem bolało, ale wiedziałam, że się o mnie troszczą. Uwielbiałam spędzać z nimi czas. Nadawałyśmy na tych samych falach i nigdy nie brakowało nam tematów do rozmów. Kaja i Marta nikogo nie udawały i nie dbały o to, co ludzie o nich gadają. Miał rację co do Krystiana. Od dawna nie szło nam w łóżku. Od jakiegoś czasu nasz seks ograniczał się do tego, że robiłam mu loda, po czym on zasypiał. Mimo to wydawało mi się, że go kocham. No i nie byłam sama, nie musiałam szukać faceta przez internet, umawiać się z wygłodniałymi samcami, którzy udają, że szukają miłości, a tak naprawdę liczą na jednorazowy numerek za free. Chociaż trzeba przyznać, że parę razy zastanawiałam się, czy może powinnam dać się ponieść szaleństwu i umówić na randkę z kimś nieznajomym. Nie było to jednak zgodne z moim kodeksem moralnym. Nie lubiłam łapać kilku srok za ogon i chyba bym oszalała, gdybym musiała tłumaczyć się przed Krystianem, dlaczego znikam w ciągu dnia. Nie ogarnęłabym tego. Po pierwsze, nie miałam stałej roboty, więc o alibi byłoby trudno, a po drugie, brzydzę się kłamstwem. Moje motto, które wbijała mi do głowy mama, brzmiało: traktuj innych tak, jak sama chciałabyś być traktowana. Dlatego nie kłamię. Mimo że mój facet chyba zapomniał, że ja też chciałabym mieć przyjemność w łóżku, że robienie mu loda mi nie wystarczało. Pragnęłam o wiele więcej. Marzyłam o tym, by spocona i zmęczona opadać na łóżko po kilku godzinach uprawiania seksu, który i tak nie kończyłby się pełnym zaspokojeniem, tylko pozostawiał rozkoszny niedosyt. Niestety takie sceny rozgrywały się wyłącznie w mojej głowie i nic nie zapowiadało tego, że w najbliższym czasie staną się rzeczywistością. Choć gdybym powiedziała, że od początku nie byliśmy dopasowani, skłamałabym. Pierwsze miesiące naszego związku były cudowne. Czułam się zaopiekowana i kochana, lecz nie trwało to długo. Codzienność stłamsiła romantyzm. Zastanawiałam się nad tym, czy może właśnie tak wygląda dorosłość. Nie chciałam jednak pogodzić się z tym, że życie 29-latki ma być nijakie i pozbawione miłości. Bo przecież to właśnie dla takich chwil, w których szalejemy ze szczęścia, żyjemy. Zwlekłam się z kanapy i owinięta kocem poszłam do kuchni. Łyk zimnej kranówki był błogosławieństwem. Czułam też inne pragnienie. Żeby Krystian kochał się ze mną, jakby miało nie być jutra. Tak jak kiedyś, gdy po całym męczącym dniu spotykaliśmy się w domu. Jedliśmy kolację, wypijaliśmy kilka lampek czerwonego wina, gadaliśmy, a resztę wieczoru spędzaliśmy w łóżku. Chciałam, żeby znów było jak dawniej. Tu i teraz. Lubiłam, gdy Krystian, który wyglądał jak chłopiec z dobrego domu, w łóżku zachowywał się trochę niegrzecznie. Widziałam wtedy w jego oczach prawdziwego diabła. Uwielbiałam, gdy kazał mi się wypinać, brał mnie za włosy i wchodził we mnie najgłębiej, jak się da. Pragnęłam, żeby nasz seks czasem był ostry, lecz jednocześnie chciałam czułości, żebym nie słyszała tylko komend, ale też czułe słowa i miłosne wyznania. Pragnęłam czuć, jak jego ciepłe i mocne dłonie mnie pieszczą, a ja balansuję na krawędzi szaleństwa. Pragnęłam pełni. No cóż, zawsze gdy miałam kaca, robiłam się niepoprawną romantyczką. Gdy stanęłam w drzwiach sypialni, Krystian właśnie się obudził. Nieźle zabalowałaś, stwierdził. I nieźle zmarzłam pod tym kocem. Nie mogłeś położyć mnie do łóżka? Spałem, gdy przyszłaś. No chodź. Krystian odrzucił kołdrę i poklepał miejsce obok siebie. Co powiesz na szybkiego loda? I to tyle, jeżeli chodzi o romantyzm i prawdziwą miłość. Miało to pewnie zabrzmieć kusząco, lecz mnie korciło, żeby strzelić go w twarz. Bo znowu myślał tylko o sobie. Moje samopoczucie w ogóle go nie obchodziło. A potem wykrzyczeć, jak bardzo jestem sfrustrowana tym, że jest w łóżku takim egoistą i jaka czuje się brzydka i niekochana. A nie uważasz, że może i ja powinnam też mieć jakąś przyjemność z seksu? Odrzekłam zaczepnie. Chociaż raz? I może ten raz wydarzyłby się dzisiaj? Chyba nie powiesz, że mój kutas nie jest dla ciebie wystarczającą nagrodą za to, że z tobą wytrzymuję. Zerknął na swojego starczącego fiuta. Widzisz, że czeka, więc lepiej weź się do roboty. Niestety ten widok sprawił, że natychmiast zrobiłam się mokra, a moja cipka zaczęła pulsować. Koc, którym byłam owinięta, spadł na podłogę, a ja bezwiednie sięgnęłam ręką do piersi, a drugą pod jedwab stringów. Stałam naprzeciwko niego, oparta o framugę drzwi, patrząc mu prosto w oczy i myślałam, że tym razem tylko sobie popatrzy. A byłam niezła w robieniu sobie dobrze. Od ponad 2 lat stanowiło to ważny punkt każdego mojego dnia. Widziałam, że jest coraz bardziej podniecony, gdy pieściłam się na jego oczach, jęcząc i co jakiś czas oblizując palce. Jęczałam coraz głośniej, aż wreszcie Krystian zerwał się z łóżka, żeby do mnie podejść, lecz ja przerwałam na chwilę i syknęłam: ani mi się wasz. Wrócił więc nieco zdziwiony na łóżko, ale był tak podniecony, że złapał się za członek i zaczął masturbować, a jego ciężki oddech mówił mi, że nieźle go podnieciłam. Po chwili wyjęłam palce z pomiędzy nóg i zaczęłam pieścić swoje piersi, powoli podchodząc do łóżka. Chciałam być ponętna, lecz kac sprawiał, że wszystko wirowało i bałam się, że padnę na materac, zanim coś się zacznie. No już, weź go, usłyszałam brzmiące jak rozkaz słowa. No już. Nie miałam pojęcia, dlaczego seks oralny był dla niego tak ważny. Najbardziej lubił robić to rano. I tym razem wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazywały, że poranek będzie taki jak zawsze. Banalny, a ja nie będę nic z tego miała. Chciałam się zbuntować, usiąść na nim, włożyć sobie jego członek jak najgłębiej i poczuć go w sobie, doprowadzić się do szaleństwa, ale poczułam, że nie mam siły. Nie z takim kacem. Zrobiłam więc, co chciał. Uklękłam nad nim i najpierw ssałam sam koniuszek jego członka, a po chwili wzięłam do ust cały. Właściwie to lubiłam jego smak i zapach. Jęknął cicho, a jego ciało wygięło się w łuk. Głębiej, wyszeptał. Złapał mnie za włosy, by sprawić, żebym patrzyła mu w oczy. Jego członek wypełniał mi usta, niemal się dławiłam, nie mogłam oddychać, a jego to podniecało jak cholera. Zaczęłam szybciej poruszać głową, chcąc mieć to już za sobą, lecz usłyszałam kolejny rozkaz. Powoli, nie musimy się śpieszyć. Teraz lisz. Przez te 3 lata naszego związku nieźle mnie wytresował, a ja się na to godziłam, bo go kochałam i nie chciałam, żeby odszedł i choć wirowało mi w głowie, lizałam jego twardego penisa najpierw powoli, a potem coraz szybciej, tak jak lubił. Po 15 minutach kazał mi położyć się na plecach. Na chwilę rozbłysła we mnie iskierka nadziei, że we mnie wejdzie, a ja wreszcie poczuję go w sobie i na sobie, że jęknę pod ciężarem jego pięknego ciała, bo był zbudowany jak Adonis. Nic dziwnego, godzinami siedział na siłowni. Ukrył twarz między moimi udami, wciągnął powietrze, a ja miałam nadzieję, że zacznie pieścić mnie językiem. Nic z tego. Podniósł głowę, przesunął się wyżej i już po chwili jego penis znajdował się przed moimi oczami. Wielki, czerwony i mokry. Bierz go, powiedział i uderzył mnie w twarz. Cios był lekki, nawet przyjemny. Wiedział, że od czasu do czasu lubię być tak traktowana. Wziął moją głowę w obie ręce, wepchnął mi członek do ust i zaczął poruszać rytmicznie biodrami. Złapałam dłońmi jego uda. Były twarde jak skała. Dusiłam się, ale to tylko dodawało całej sytuacji pikanterii. Przynajmniej w jego mniemaniu. Patrz na mnie, wysapał. Nie zamykaj oczu. Wyjął penisa z moich ust i kilka razy uderzył mnie nim po wargach. Pozwoliłbym odetchnęła kilka razy, by za chwilę włożyć go jeszcze głębiej, prawie do gardła. Poruszał się coraz szybciej, czułam, że za chwilę dojdzie. Wpychał mi go tak głęboko, że czułam na brodzie jego jaja. Głębiej i głębiej. Nagle pokój wypełnił krzyk Krystiana. Oparł ręce za moją głową, dysząc ciężko. Jego ciałem raz po raz wstrząsał spazm rozkoszy, a ja czułam, jak do gardła spływa mi ciepła sperma. Była słodka. Twierdził, że to dzięki sokowi z ananasa, który pił co rano. Gdy wreszcie wyjął członek, popłynęła mi po brodzie i po piersiach. Mam nadzieję, że chociaż tobie było dobrze, mruknęłam, wycierając twarz, odwracając się do niego plecami i nakrywając kołdrą. Byłam wściekła, że znów zachowałam się jak bezwolna lalka. Zero buntu, zero przyjemności i chyba już zero miłości. Co cię znowu ugryzło? Odwróciłam głowę, by na niego spojrzeć. Na jego twarzy malowało się niedowierzanie, że nie jestem zachwycona jego wspaniałością. Jego członek wciąż sterczał, a ja obawiałam się, że ten egoista wpadnie na pomysł drugiej rundy. Tego bym nie zniosła. Naprawdę nie wiesz, o co mi chodzi, ty egoistyczny dupku? Syknęłam, siadając po turecku i podciągając kołdrę pod brodę. Niby o co? Też usiadł i skrzyżował ręce na wyrzeźbionej klacie. Ja też mam swoje potrzeby i nie tylko ty się liczysz. Zaczęłam, kierując wzrok poniżej jego pępka. Chyba nie powiesz, że tego nie lubisz. Lubię, ale podniecają mnie też inne rzeczy. Czyli? Nie kochaliśmy się, ale tak naprawdę od 2 miesięcy. A to, co było? Uniósł zdziwione brwi, a ja nie mogłam uwierzyć, że niczego nie rozumie. Wiesz doskonale, że kiedyś było inaczej. Kiedyś czułam, że jestem dla ciebie ważna, że mnie kochasz, powiedziałam na jednym oddechu. A od pewnego czasu mam wrażenie, że przestałam się dla ciebie liczyć, że równie dobrze mógłbyś mieszkać z nadmuchiwaną lalką, byleby tylko miała odpowiedni otwór. Popatrzyłam na niego z wściekłością. Nie pamiętam, kiedy kochając się ze mną, byłeś czuły i delikatny, okazywałeś się, że mnie kochasz, nie mówiąc o tym, że już nie robimy tego normalnie. Zrobiłam w powietrzu znak cudzysłowu. Co ty wygadujesz? Prychnął, a na jego skroniach pojawiły się kropelki potu, co oznaczało, że jest wkurzony na maksa. Tym razem jednak nie zamierzałam odpuścić. Dość tego. Czy ty naprawdę tego nie widzisz? Nasz seks jest mechaniczny, nijaki, nudny, a ty jesteś pieprzonym egoistą. Może nie wiesz, ale dobry seks nie polega na tym, że facet co noc wpycha kobiecie swój członek do ust, a potem zasypia. Zapewniam cię, że to wygląda zupełnie inaczej, ale chyba o tym zapomniałeś. Może cię już nie kręcę, może masz inną. Jeśli tak, to po prostu powiedz. Może to z nią kochasz się, jak Pan Bóg przykazał, bo wygląda na to, że mnie się brzydzisz. Wiedziałam, że mówiąc takie rzeczy nie załagodzę sytuacji, ale nie dbałam o to. Marzyłam, żeby się obraził i odszedł, bym mogła porządnie się wyspać, a potem zacząć nowe życie, bez niego. Krystian jednak nie zamierzał tak łatwo się poddać. Oczywiście liczysz się tylko ty i twoje potrzeby, wiecznie ty, ty i ty. A jak to się niby objawia? Chcesz powiedzieć, że co wieczór robię ci loda, bo pragnę tego najbardziej na świecie, a ty się łaskawie na to zgadzasz? Chyba jesteś bardziej tępy niż przypuszczałam. Może gdybyś mniej pakował na atlasie, a więcej czytał, to coś byś zrozumiał, cholerny narcyzie. Coś ty powiedziała? Syknął. Daj mi święty spokój, mruknęłam i położyłam się, po czym nakryłam kołdrą po czubek głowy. Nie mam ochoty z tobą rozmawiać. To nie rozmawiaj. Wiesz, dlaczego nie mam ochoty cię posuwać? Bo wydaje mi się, że posuwam kłodę. Jesteś w łóżku do niczego, zero wyobraźni. Już od dawna chcę z tobą zerwać, oznajmił. Poczułam, że materac się ugina. Krystian wstaje i idzie do łazienki. Trzasnął drzwiami tak mocno, że o mało nie wypadły z futryny. Usłyszałam, że odkręcił wodę nad umywalką i myje zęby. Gdy wyszedł, przez 10 minut krzątał się po mieszkaniu, po czym znowu trzasnęły drzwi. Tym razem wejściowe. Odkryłam głowę i leżałam na wznak, oddychając głęboko i rozmyślając. Z jednej strony cieszyłam się, że wszystko odbyło się bez zbędnego gadania, analizowania podłoża naszych problemów, dalszego wykrzykiwania zarzutów. Z drugiej czułam pustkę. Trudno mi było uwierzyć, że poszło tak szybko, że coś, co buduje się latami, tak prędko można zniszczyć. Krystian i ja spędziliśmy ze sobą prawie 3 lata, a przekreśliliśmy wszystko w 5 minut. Uświadomiłam sobie, że przez ostatnie miesiące żyliśmy w fikcji, którą podtrzymywaliśmy, bo tak było wygodniej, że nasz związek był jak kolos na glinianych nogach. Wystarczyło delikatne pchnięcie i runął. A może błędnie oceniałam to, co między nami było? Przecież nie poznałam jego rodziców ani przyjaciół, nie przeniósł do mnie swoich rzeczy, choć specjalnie opróżniłam dla niego szafkę i kilka półek. Uważał, że tak będzie lepiej i powtarzał: każdy z nas ma swoje światy, które czasami się przenikają, a czasami nie powinny. Potrzebuje przestrzeni. Poczułam się jak idiotka, że tak długo pozwalałam mydlić sobie oczy. Przestrzeń, dobre sobie. Ja go po prostu nie obchodziłam. Moje potrzeby w ogóle się nie liczyły, ale byłam na tyle głupia, a może skołowana, że dopiero teraz odważyłam się powiedzieć, co leży mi na sercu i zakończyć związek, który tak naprawdę związkiem nie był. To co to właściwie było? Moje rozmyślania przerwało piknięcie komórki. To Marta przysłała mi wiadomość na WhatsAppie. Tato ma wyczucie czasu, mruknęłam, sięgając po iPhona. Cofnęłam jednak rękę, bo stwierdziłam, że chcę mieć święty spokój. Owinęłam się kołdrą i zamknęłam oczy. Z początku byłam w Krystianie szaleńczo zakochana, lecz nie potrafiłam wychwycić momentu, kiedy wszystko zaczęło się psuć. Twój świat legnie w gruzach, powtórzyłam słowa przepowiedni. Znowu się pani nie pomyliła, pani wróżko. Mruknęłam i zapadłam w sen. Rozdział 2. Spałam do 14 i mimo, że budziłam się mniej więcej co godzinę, czułam, że jest ze mną o wiele lepiej. Głowa jeszcze mnie ćmiła, ale byłam już zupełnie trzeźwa. Poszłam do łazienki i przejrzałam się w lustrze. Byłam obrazem nędzy i rozpaczy. Na głowie kołtun, rozmazany makijaż, sińce pod oczami. Zdjęłam te nieszczęsne czerwone stringi i weszłam do kabiny prysznicowej. Odkręciłam wodę na maksa i wybuchnęłam płaczem. Dotarło do mnie, co wydarzyło się tego ranka i że od dziś jestem singielką. A tak bardzo nie chciałam znowu zaczynać wszystkiego od początku, poznawać kogoś nowego, uczyć się go, odkrywać jego marzenia, pragnienia. Czułam, że jestem za stara, żeby rozpocząć poszukiwania idealnego faceta. Choć może dobrze się stało, że wreszcie zakończyliśmy coś, co nie miało szansy przetrwać. Dopadła nas proza życia, a my nie wiedzieliśmy, co zrobić, żeby ogień namiętności wciąż płonął. Moje przyjaciółki od dawna uważały, że ostatnie lata młodości zmarnowałam na gościa, który był niedojrzałym dupkiem, nie mającym pojęcia, czego potrzebuje kobieta. egoistycznym i podłym. Właściwie nie lubiły go od samego początku. Dlaczego ja ich nie słuchałam? Postanowiłam, że nie mogę teraz poddać się smutkowi, tylko muszę o siebie zawalczyć. Pierwszy krok już zrobiłam. Zakończyłam toksyczny związek. Ale nie zamierzałam tego roztrząsać. Umyłam się, trąc skórę gąbką tak mocno, że zrobiła się czerwona, a ja poczułam, że żyję. Nałożyłam odżywkę na włosy i przez kilka minut pozwalałam, żeby gorąca woda opływała moje zmęczone ciało. Spłukałam odżywkę, wyskoczyłam spod prysznica i energicznie się wytarłam. Susząc włosy, stwierdziłam, że muszę wyjść z domu, zanim znowu się rozkleję. Włożyłam ulubione błękitne dżinsy, czarny podkoszulek z napisem NASA, aksamitny zielony żakiet i adidasy w czarno-białe centki. Zawsze lubiłam mieszać style. Ponieważ miał to być początek nowego życia, postanowiłam pójść do mojej fryzjerki Luby i radykalnie zmienić fryzurę. Co prawda nie byłam umówiona, ale stwierdziłam, że zaryzykuję. Gdy jechałam taksówką, znów zalała mnie fala smutku. A może Krystian jednak był ważny? Może mnie kochał, a ja tego nie widziałam? A jeśli tylko wykorzystał? Czy byłam dla niego jedynie laską do bzykania? Gdy wysiadłam przed salonem fryzjerskim, czułam, że jestem kłębkiem nerwów i zbierało mi się na płacz. Stanęłam w drzwiach. W salonie było pusto, ani jednej klientki. Gdy Luba mnie zobaczyła, aż otworzyła usta, a ja zorientowałam się, że musiał zaniepokoić ją wyraz mojej twarzy. Popatrzyła na mnie pytająco, a ja tylko rozłożyłam ręce, opadłam na najbliższe krzesło i zaczęłam chlipać. Luba poszła po pudełko chusteczek, po czym usiadła obok mnie. O nic nie pytam, ale wiem jedno. Nowa fryzura zawsze poprawia nastrój. Popatrzyłam na nią z wdzięcznością i wysmarkałam nos. Bierzmy się do roboty. Uczennica umyła mi włosy, choć miałam przecież czyste, po czym zrobiła mi cudowny masaż. Potem usiadłam przed wielkim lustrem w złotej ramie, lecz nie patrzyłam na swoje odbicie. Nie czułam się dzisiaj sobą. Ile mamy czasu? Zapytała Luba, osuszając mi włosy. Całą wieczność. Nie mam już do kogo wracać. Nie dokończyłam, bo czułam, że znów wybuchnę płaczem. No to co robimy? Zmieniamy, powiedziałam tylko. Było mi wszystko jedno. Luba mnie strzygła, a jej pracownica przyniosła mi kawę i czekoladki. Siedziałam w lekkim półśnie i znów zaczęłam zastanawiać się nad swoim życiem. Na razie nie było takie, o jakim marzyłam. Wyjechałam z rodzinnego domu na Pomorzu do stolicy tuż po skończeniu liceum i miałam wielkie plany. Sądziłam, że świadectwo z czerwonym paskiem i kilka wygranych lokalnych konkursów plastycznych pozwolą mi rzucić warszawski świat artystyczny na kolana i sprawić, że będzie u moich stóp. Początkowo wszystko szło jak z płatka. Na wydział malarstwa dostałam się za pierwszym razem i już na starcie słyszałam od wykładowców, że mam talent i żebym za żadne skarby go nie zmarnowała. Wzięłam sobie do serca słowa profesorów, którzy stali się moimi mentorami i ufałam im we wszystkim. Możliwe, że chwilami naiwnie brałam za pewnik to, że zawrotna kariera to tylko kwestia czasu. Coraz częściej jednak na mojej drodze do sławy stawał problem – brak kasy. Dochodziło do sytuacji, że trudno było mi znaleźć fundusze na opłacenie skromnej kawalerki w kamienicy na Mokotowie. Tłumaczyłam sobie jednak, że największe tuzy świata sztuki też początkowo borykały się z problemami finansowymi. Z obrazów nie mogłam wyżyć, bo galerie kulturalnie, lecz stanowczo odmawiały wystawienia moich prac na sprzedaż, a skromne kieszonkowe od mamy wystarczało na niewiele. Często te pieniądze kończyły się już po tygodniu. Zawsze słyszałam od marszandów, że moje nazwisko nie jest znane w świecie sztuki, więc nikogo moje prace nie zainteresują. Kiedyś będę największą artystką w Polsce i jeszcze będziecie błagali mnie o to, żebym pozwoliła powiesić moje dzieła na waszych ścianach. Odgrażałam się w myślach, gdy po raz kolejny moje marzenia i plany brały w łeb, bo usłyszałam, nie jesteśmy zainteresowani pani pracami. W życiu jednak nie wszystko wychodzi tak, jakbyśmy tego pragnęli. Mnie moich marzeń o byciu wielką malarką nie udało się zrealizować. To chyba jednak moja wina, bo zabrakło mi wytrwałości. W którymś momencie poddałam się i czekałam nie wiadomo na co. Zupełnie jakbym nie zdawała sobie sprawy, że za chwilę na wszystko będzie za późno. Nagle szum suszarki ucichł i z błogiego letargu wyrwał mnie głos Luby. I co pani na to? Otworzyłam powoli oczy, bojąc się tego, co zobaczę. A zobaczyłam zupełnie inną dziewczynę. Nie spodziewałam się, że Luba skróci mi włosy o połowę. Teraz miałam klasycznego boba. Wyglądałam młodziej, bardziej nowocześnie, lżej, jaśniej. Oczy jakby mi się powiększyły, a nos zmalał. Jest pani lepsza niż chirurg plastyczny i psychoterapeuta, wykrzyknęłam. Tego mi było trzeba. Dziękuję. Zerwałam się z fotela i uściskałam Lubę. Zawsze wyglądaj tak, jakbyś miała za chwilę spotkać swojego wroga, odrzekła sentencjonalnie. Trudno było się z nią nie zgodzić. Pomyślałam, że spacer dobrze by mi zrobił, ale nie miałam siły, więc zamówiłam Ubera, który zjawił się dosłownie po minucie. Gdy tylko wsiadłam, stwierdziłam, że kierowca zerka na mnie ukradkiem we wstecznym lusterku. Miło podróżuje się w tak ładnym towarzystwie, zagaił mnie, gdy wysiadałam. Miło jest również słuchać komplementów, odpowiedziałam uprzejmie. A może miałabyś ochotę... Nie dałam mu szansy dokończyć, bo wyskoczyłam z samochodu i trzasnęłam drzwiami. Nie życzyłam sobie być podrywana. Zanim poszłam do domu, zahaczyłam o osiedlowy sklep, bo w lodówce były pustki. Kupiłam kilka podstawowych rzeczy plus czekoladę, lody i parę batonów kokosowych. Ignorowałam telefon, który co i rusz wibrował w mojej kieszeni, oznajmiając, że ktoś przypomniał sobie o moim istnieniu. Ale ja nie miałam ani ochoty, ani siły gadać. Gdy znalazłam się w mieszkaniu, natychmiast przebrałam się w wyciągnięty dres i wślizgnęłam pod kołdrę z pojemnikiem lodów. Zadowolenie z nowej fryzury szybko się ulotniło, bo to jednak wciąż byłam ta sama ja, bez faceta, wciąż podejmująca głupie decyzje. Zjadłam cały pojemnik lodów, gapiąc się bezmyślnie na jakiś serial na Netflixie, po czym słodko zasnęłam. Rozdział 3. Kolejne kilka dni przeleciało bez większych rewelacji. Przez moje życie nie przeszedł huragan, nie zatrzęsła się ziemia. Nuda i stagnacja. Nie miałam żadnych nowych zleceń na makijaże ślubne, które były moim jedynym źródłem utrzymania. Mimo że cieszyłam się opinią bardzo kreatywnej makijażystki, zleceń jakoś nie przybywało. Redakcje również milczały jak zaklęte, choć spamowałam je swoimi CV i portfolio przynajmniej kilka razy w miesiącu. Trochę się martwiłam, bo pieniądze, które zarobiłam rok temu w Londynie jako barmanka, topniały w zaskakującym tempie. A nie wyobrażałam sobie, że mogłabym pójść do pracy do korporacji i udawać, że jestem szczęśliwa, siedząc za biurkiem przed komputerem przez 8 godzin. Zresztą, co niby miałabym tam robić? Chyba parzyć kawę i podawać ją korposzczurom, którym wizja kariery całkowicie opanowała umysły i serca. Ale może to dobrze, że miałam chwilę oddechu i spokoju. Powinnam się wyciszyć i bez pośpiechu wszystko przemyśleć. Nic z tego. Snułam się z kąta w kąt, gapiłam w telewizor i objadałam. Marta wciąż słała SMS-y i dzwoniła, lecz nie reagowałam, bo musiałabym jej wszystko opowiedzieć, a nie miałam ochoty wracać do wydarzeń tamtego paskudnego poranka. Krystian i ja nie zachowaliśmy się jak dorośli, tylko jak smarkacze, którzy obrażają się na siebie zamiast bez emocji porozmawiać. Przez chwilę nawet krążyła mi po głowie myśl, że może to ja powinnam zrobić pierwszy krok i zadzwonić do Krystiana, żeby spokojnie przedyskutować to, co zaszło. I przynajmniej podjąć próbę ratowania naszego związku. Na szczęście się opamiętałam i zaczęłam zastanawiać, czy aby przypadkiem nie jestem od tego faceta uzależniona, albo co gorsza, uzależniona od bycia w związku. To on powinien o mnie walczyć, powiedziałam do lustra, gdy wklepywałam krem. Tyle, że on tak szybko się poddał. Za szybko. Wszystko wskazywało na to, że kolejny dzień również nie będzie szczególnie interesujący. Na siłę szukałam atrakcji, bo nie chciałam do reszty zgnić w domu pogrążona w beznadziei.